Grzech osobisty. Rozważamy w obecnym cyklu kateches prawdę wiary o grzechu. Bezpośrednim przedmiotem analizy jest grzech aktualny, osobisty, zawsze jednak w odniesieniu do grzechu pierwotnego, który pozostawił swe następstwa w każdym z potomków Adama. Stąd też nosi nazwę grzechu pierworodnego. Na skutek grzechu pierworodnego ludzie żyją w stanie dziedzicznej grzeszności i łatwo schodzą na drogę grzechów osobistych, jeśli nie współpracują z łaską ofiarowaną ludzkości przez Boga za sprawą odkupienia dokonanego przez Chrystusa. Daje temu wyraz Sobór Watykański II w takich między innymi słowach: całe życie ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako walka. I to walka dramatyczna między dobrem a złem, między światłem a ciemnością. Co więcej, człowiek odkrywa, że jest niezdolny zwalczać skutecznie o własnych siłach napaści zła. Ale sam Pan przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić, odnawiając go wewnętrznie. Tylko w tym kontekście napięć i konfliktów właściwych upadłej naturze ludzkiej można podejmować refleksję nad grzechem osobistym. Grzech aktualny ma zasadniczo i istotowo charakter osobisty i osobowy. Jest to zawsze określony czyn osobowy, który jako niezgodny z prawem moralnym sprzeciwia się woli Boga. Pismo Święte pomaga nam zrozumieć, co ów czyn pociąga za sobą i co z sobą niesie. Już w Starym Testamencie grzech bywa określany przy pomocy różnych wyrażeń, które wskazują na różne momenty czy aspekty tej rzeczywistości, jaką grzech stanowi w świetle Bożego objawienia. Tak więc bywa on czasem nazywany po prostu złem, ra. Kto dopuszcza się grzechu, czyni to, co jest złe w oczach Pana. Porównaj Księga Powtórzonego Prawa. Stąd też grzesznik zwany jest także bezbożnikiem, rasa. To ten, kto zapomina o Bogu. Porównaj Psalm 9. Kto nie chce Boga znać, z Księgi Hioba. Kto nie boi się Boga, z Psalmu 26. Ten, kto nie pokłada w Nim swej ufności, z Psalmu 32. Co więcej, kto gardzi Bogiem, z Psalmu 10, mniemając, że Bóg niczego nie widzi, z Psalmu 94, i nie zażąda od Niego zdania sprawy, z Psalmu 10. Grzesznik bezbożny nie obawia się uciskać sprawiedliwych, z Psalmu 12, w szczególności wyrządzać krzywdę wdowom i sierotom, z Psalmu 82, czy też oddawać złem za dobro, z Psalmu 109. Przeciwieństwem grzesznika jest w Piśmie Świętym człowiek sprawiedliwy, sadik. Grzech więc jest w najszerszym tego słowa znaczeniu niesprawiedliwością. Owa wieloraka niesprawiedliwość znajduje swój wyraz również w określeniu pesa, które podkreśla, że grzech jest krzywdą wyrządzoną drugiemu, temu, którego prawa zostały przez grzech naruszone. To samo jednakże wyrażenie oznacza także bunt wobec zwierzchników, a więc tym bardziej wobec Boga, jak o tym czytamy u proroków. Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw mnie, z Księgi Izajasza. W tym znaczeniu grzech oznacza również nieprawość, awon, po grecku adikia, anomia. Wyraz ten wedle Biblii uwydatnia równocześnie grzeszny stan człowieka jako tego, który jest winny grzechu. Etymologicznie bowiem oznacza on zboczenie z właściwej drogi, czy też skrzywienie lub wypaczenie, postępowanie niezgodne z prawem. Świadomość tej nieprawości odzywa się już w bolesnym wyznaniu Kaina, Zbyt wielka jest wina moja, abym mógł ją znieść z Księgi Rodzaju, a także w słowach psalmisty. Winy moje przerosły moją głowę, gniotą mnie jak ciężkie brzemię. Z psalmu 38. W ślad za winą, nieprawością idzie zerwanie z Bogiem, o czym świadczy wyrażenie chata. Etymologicznie mówi ono o uchybieniu komuś. Stąd wyznaje psalmista: Tobie samemu zgrzeszyłem. Z psalmu 51. Według Pisma Świętego grzech jako zasadniczy stan nieprawości jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec Jego dobrodziejstw, wręcz pogardą w stosunku do Jego najświętszej osoby. Czemu zlekceważyłeś Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Pyta prorok Natan Dawida po jego grzechu. Grzech jest także plamą i nieczystością. Stąd Ezechiel mówi o splamieniu i pokalaniu się grzechem, zwłaszcza bałwochwalstwa, co także często było porównywane u proroków do cudzołóstwa. Dlatego też psalmista prosi: pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Z psalmu 51. W tym kontekście należy też rozumieć słowa Chrystusa w Ewangelii: to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. To właśnie czyni człowieka nieczystym. W słownictwie Nowego Testamentu grzech nie znajduje tylu odpowiedników, co w Starym. Mówi o nim grecki wyraz anomia, nieprawość, niegodziwość, bezprawie. Prócz tego wyraz hamartia, błąd, brak, lub też opheilema, dług, na przykład odpuść nam nasze długi, grzechy. Porównaj Ewangelię według świętego Mateusza i Łukasza. Przytoczone słowa Chrystusa, które określają grzech jako to, co pochodzi z serca człowieka, z jego wnętrza, uwydatniają zasadniczy charakter grzechu. Rodząc się wewnątrz człowieka, w jego woli, grzech jest zawsze z samej swojej istoty czynem osoby, actus personae. Czynem świadomym i dobrowolnym, w którym wyraża się wolna wola człowieka. Tylko też na tej zasadzie można mu przypisywać wartość moralną, że wyraża się w nim wolność ludzkiej woli. Tylko z tej racji możemy orzekać o nim zło w znaczeniu moralnym, podobnie jak orzekamy dobro, jeśli jest to czyn zgodny z obiektywną normą moralności, a ostatecznie z wolą Boga. Tylko to, co rodzi się z wolnej woli, pociąga za sobą osobistą odpowiedzialność. W tym znaczeniu świadomy i dobrowolny uczynek człowieka stanowi jego winę, gdy sprzeciwia się normie moralnej, woli Boga, prawu, przykazaniu, w ostateczności też sumieniu. Pismo Święte mówi o grzechu zasadniczo zawsze w znaczeniu indywidualnym i osobistym oraz w odniesieniu do określonego podmiotu, do człowieka, który jest jego sprawcą. Kiedy w niektórych miejscach pojawia się wyrażenie grzech świata, należy je, przynajmniej gdy chodzi o przyczynowość i odpowiedzialność, rozumieć w tym samym znaczeniu. Świat jako świat nie jest sprawcą grzechu. Może nim być tylko istota rozumna i wolna, znajdująca się w świecie, a więc człowiek lub w innym jeszcze wymiarze czysty duch stworzony, czyli anioł, o czym mówiliśmy w poprzednich katechezach. Wyrażenie grzech świata znajduje się u świętego Jana. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Chociaż formuła liturgiczna brzmi grzechy świata. W pierwszym liście apostoła znajdujemy taki passus: nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Z pierwszego listu świętego Jana. Jeszcze dobitniej wyrażają to słowa: wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy złego. Również z pierwszego listu Jana. Jak rozumieć ów grzech świata? Przytoczone cytaty wskazują wyraźnie, że nie chodzi tutaj o świat jako stworzenie Boga, lecz jako specyficzny wymiar, jakby duchową przestrzeń poza Bogiem, w której na gruncie stworzonej wolności zrodziło się zło. To zło przeniesione w serce pierwszych rodziców pod wpływem węża starodawnego, czyli szatana, ojca kłamstwa, zaowocowało od początku w dziejach człowieka. Grzech pierworodny pozostawił po sobie owo zarzewie grzechowe, czyli troistą pożądliwość, która człowieka skłania do grzechu. Grzechy osobiste popełniane przez ludzi tworzą jakby środowisko grzechu, a ono ze swej strony stwarza warunki do nowych grzechów osobistych, niejako pcha ku nim poszczególnych ludzi. Tak więc grzech świata nie utożsamia się z grzechem pierworodnym, lecz stanowi jakby syntezę, sumę jego następstw w dziejach poszczególnych pokoleń i z kolei całej ludzkości. W konsekwencji też piętno grzechu noszą na sobie różne ludzkie inicjatywy, tendencje, przedsięwzięcia i instytucje, również w obrębie owych zbiorowości, które tworzą kultury i cywilizacje i które warunkują życie i postępowanie konkretnych ludzi. Może w tym sensie można by mówić o grzechu struktur, czyli owym rodzaju skażenia przechodzącego z serc ludzi na środowiska, w których żyją, i na struktury, które stanowią podstawę ich istnienia i je warunkują. Grzech bowiem, zachowując zasadniczo osobowy charakter, posiada równocześnie swój wymiar społeczny, o czym mówiłem w adhortacji apostolskiej o pojednaniu i pokucie, ogłoszonej po synodzie biskupów w roku 1983. W dokumencie tym czytamy: mówiąc o grzechu społecznym, trzeba przede wszystkim uznać to, że ze względu na ludzką solidarność, równie tajemniczą i niepojętą, co rzeczywistą i konkretną, grzech każdego człowieka w jakiś sposób dotyka innych. Jest to drugie oblicze owej solidarności, która na poziomie religijnym rozwija się w głębokiej i wspaniałej tajemnicy wspólnoty świętych, świętych obcowania, dzięki której możliwe było stwierdzenie, że każda dusza, która się podnosi, dźwiga świat. Temu prawu wstępowania odpowiada niestety prawo zstępowania. Stąd można mówić o wspólnocie grzechu. Dusza, która upada przez grzech, pociąga za sobą Kościół i w pewien sposób cały świat. Porównaj Reconciliatio et Penitentia. Z kolei adhortacja mówi o grzechach, które w sposób szczególny zasługują na to, aby określać je jako grzechy społeczne. Temat, którym będziemy się jeszcze zajmować w ramach innego cyklu kateches. Z powyższych słów dość jasno wynika, że grzech społeczny to nie to samo, co biblijny grzech świata. Równocześnie jednak, aby zrozumieć grzech świata, trzeba brać pod uwagę nie tylko osobisty, ale także społeczny wymiar grzechu. Adhortacja Reconciliatio et Penitentia mówi w dalszym ciągu: nie ma grzechu, nawet najbardziej wewnętrznego i tajemniczego, najściślej indywidualnego, który odnosiłby się wyłącznie do tego, kto go popełnia. Każdy grzech rzutuje z mniejszą lub większą gwałtownością, z mniejszą lub większą szkodą na całą strukturę kościelną i na całą ludzką rodzinę. W tym pierwszym znaczeniu można bezsprzecznie przypisać każdemu grzechowi charakter grzechu społecznego. Płynie stąd wniosek, że wymiar społeczny grzechu ludzkiego bliżej tłumaczy, dlaczego świat staje się owym specyficznym, negatywnym środowiskiem duchowym, któremu Pismo Święte daje wyraz, ucząc o grzechu świata.